Moi drodzy, już tak bardzo serdecznie powitani na wstępie przez księdza proboszcza. Jubileusz 25-lecia Radia Maryja pozwala nam przeżywać zdumiewającą prawdę. Uświadamiamy sobie, że powstało 13 lat po wyborze kardynała Karola Wojtyły na papieża, 12 lat po jego pierwszej pielgrzymce do ojczyzny. Za niecałe 3 lata obchodzić będziemy 40. rocznicę tego wydarzenia. I kiedy dziś dziękujemy Bogu za to radio, za jego twórców, z ojcem Tadeuszem, za tych wszystkich, którzy je wspierają, to moi drodzy, chciałbym przypomnieć jeszcze jedną ważną datę. Radio Maryja powstało 35 lat po zwolnieniu prymasa tysiąclecia z jego uwięzienia. Chciałoby się powiedzieć, zaledwie 35 lat. Bowiem czytając jego zapiski więzienne, czy pro memoria, w których zapisywał wydarzenia, uwagi, spostrzeżenia, czy wspomnienia innych osób, opisy zachowań ludzi i polityków, to jedno uderza w sposób jednoznaczny, zasadniczy. Nie przewidywano upadku panującego wówczas socjalistyczno-komunistycznego systemu. Można powiedzieć, że w ogóle nie przewidywano. Tak jakby miał istnieć na zawsze. Dzisiaj przypada 25. rocznica rozwiązania Związku Socjalistycznego Republik Radzieckich. Wówczas poważnie kreślono programy polityczne, w których po stronie władzy skreślano istnienie Kościoła, a przynajmniej widziano go całkowicie podporządkowanego władzy. Po stronie przeciwnej kreślono programy i próbowano namówić władzę na to, że jest możliwa współpraca Kościoła i państwa. Dla władzy państwowej myśl, dlaczego miałaby współpracować z Kościołem, była całkowicie niezrozumiała. Z zapisków więziennych i z promemoria jednoznacznie wynika, że prymas tysiąclecia z taką myślą nigdy się nie pogodził. Można powiedzieć, że nad istnieniem takiego czy innego systemu politycznego przechodził ponad. To go w pewnym sensie nie interesowało. Dla niego najważniejsze było to, że niezależnie od takiego czy innego systemu nie wolno było niszczyć Kościoła. Nie wolno było niszczyć ojczyzny budowanej od 1000 lat na chrześcijańskiej tradycji. Nie wolno było niszczyć wolności żadnego człowieka, jak i narodu okupionego krwią poprzednich pokoleń. Nie wolno było niszczyć historii i pamięci. I tu kardynał Stefan Wyszyński okazał się być wielki i silny, opatrznościowy i prorocki. Okazał się być nauczycielski. Moi drodzy, przypominam, przypatrzmy się bliżej tej postaci, bo warto. bo może właśnie tak, że po to powstało Radio Maryja, aby o niej mówić. 60 lat temu, 28 października 1956 roku, prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, został zwolniony z odosobnienia. Przebywał w Rywaldzie, w Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim, Komańczy. Uwolnienie prymasa tysiąclecia dokonało się w szczególnej chwili. Rozładowało ono narosłe do granic wytrzymałości napięcie społeczne, co mogło skończyć się podobną tragedią, jaka spotkała naród węgierski. Polska jej uniknęła. Największą troską kardynała Stefana Wyszyńskiego było, aby nie dopuścić do sytuacji rozlewu krwi. I pamiętamy to szczególne spotkanie papieża, dziś świętego Jana Pawła II, z kardynałem Stefanem Wyszyńskim w dzień po inauguracji pontyfikatu. Papież mówił szczególnie emocjonalnie i wzruszająco. Czcigodny i umiłowany księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który gdzieś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła. Powiedzmy wprost, nie byłoby wielu innych zdarzeń, nie byłoby dzisiejszej wolności, nie byłoby radia, dzięki któremu możemy dziś o tym wszystkim mówić. Z tą wypowiedzią papieża współbrzmi treść telegramu Piusa XII z dnia 30 października 1956 roku. Papież pisał: Umiłowany nasz Synu, Twoje nieugięte i niezłomne męstwo ducha wśród wszelkich trudności i przeciwieństw zabłysło jako piękny przykład do naśladowania. Dziękując przeto niebu za przykład Twojego bezgranicznego oddania się Bogu, z całego serca błogosławimy Tobie, duchowieństwu i całemu ludowi Twoich archidiecezji oraz księżom, biskupom i wszystkim wiernym całej Polski katolickiej. Żywimy niezłomną nadzieję, że Twój tak oczekiwany powrót stanie się za przyczyną Matki Zbawiciela, zapowiedzią prawdziwego dla Polski pokoju, opartego na sprawiedliwości, miłości i należnej Kościołowi wolności. W czym się wyrażała odwaga prymasa tysiąclecia? Jego heroiczna nadzieja budowana na wierze, zaufaniu Matce Bożej. W zapiskach więziennych ksiądz kardynał Wyszyński w stasie odosobnienia najczarniejszej nocy stalinizmu, niebywałego triumfu służb specjalnych, zapisał prorocki tekst, który w czasie stanu wojennego na nowo sobie przypomniano i traktowano jako wyrocznię. Tym bardziej, że w tekście tym mówi się o wronie, co skojarzone zostało z skrótem utworzonym ze słów Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, WRON. Zapis dnia 17 stycznia 1954 roku, niedziela. Siadła wrona na czole wyniosłej jodły. Spojrzała władczo wokół i wydała okrzyk zwycięstwa. Tej brzaskliwej zjawie wydaje się prawdziwie, że jodła zawdzięcza jej wszystko. Swój byt, wysmukłą piękność, trwałą zieleń, siłę w walce z wichrami. Godny podziwu jest ten tupet wrony, wielka dobrodziejka stojącej cicho jodły. A jodła ani drgnie, zda się nie dostrzegać wrony. Pogrążona w zadumie, wyciąga gałązki ramion swoich ku niebu. Znosi spokojnie wrzaskliwego gościa. Nic nie zmąci jej myśli, jej powagi, spokoju. Wszak tyle chmur już przeszło ponad jej czołem. Tyle ptaków przelotnych tu się zatrzymało. Poszły, jak ty pójdziesz. Nie twoje to miejsce. Nie czuję się pewna i dlatego krzykiem nadrabiasz brak męstwa. To ja wyrosłam z ziemi i trwam korzeniami w jej sercu. A ty, wędrowna chmuro, co rzucasz cień smutku na złociste me czoło, jesteś igraszką wichrów. Trzeba cię spokojnie wycierpieć. Wykraczę swoją nudną, bezduszną, jakże ubogą pieśnię i odpłyniesz. Cóż zdołasz krzykiem zdziałać? Ja pozostanę, by trwać w skupieniu, by budować swoją cierpliwością, by przetrwać wichry i naloty, by spokojnie piąć się wzwyż. Słońca mi nie przysłonisz, sobą nie zachwycisz, celu mej wspinaczki nie zmącisz. Był las, nie było was, i nie będzie was, będzie las. Bajka, nie bajka. W tym tekście łatwo wyczuć aluzję. Jodła uosabia tu rzeczywistość stworzoną przez Boga, w tym Polskę, naród polski, Boże prawo, które tą całą rzeczywistością rządzi. Wrona, wszystkie obłędne ideologie, które rzekomo mają służyć człowiekowi, a które papież Leon XIII nazwał lekarstwem gorszym od choroby. Powiedzmy wprost, komunizm. Była Polska, była ojczyzna, nie było was. I nie będzie was, a Polska, ojczyzna będzie istnieć dalej. Otruniecie tak szybko, jak żeście przyszli. Tym tekstem kardynał Stefan Wyszyński odsłaniał swoją osobowość. Wyrażała ona siłę, niezawodną wiarę w prawdę Boga i prawdę całego porządku przez Boga stworzonego, a zatem prawdę człowieka i prawdę natury rzeczy, prawdę w opatrzność Bożą i wstawienniczą opiekę Najświętszej Maryi Panny. Ta prawda na pierwszym planie stawiała człowieka, jego niezbywalną godność oraz naród, który dla księdza kardynała Wyszyńskiego był nie mniej stworzeniem samego Boga, jak poszczególny człowiek. Stąd też był przedmiotem nie mniejszej troski, w tym przypadku chodziło o jego wolność, aby mógł spełniać swoją powinność, zwłaszcza religijną, swoje powołanie. Ta sama prawda określała miejsce i zadanie Kościoła w narodzie. Z tej perspektywy każdy system społeczny był dla księdza kardynała Wyszyńskiego nie do przyjęcia, jeśli w czymkolwiek pod tym względem uchybiał. I nic nie mogło tu zmienić w odniesieniu do panującej od kilkunastu lat zbrodniczej ideologii. To wszystko było dla księdza kardynała Wyszyńskiego prawdą, a nie bajką. To prawda wiary miała w nim taką właśnie moc. Telegram Piusa XII ukazuje wielką życzliwość dla prymasa tysiąclecia, która cechowała kolejnych papieży, Jana XXIII i Pawła VI. Wyrażała się ona m.in. poprzez to, że ksiądz kardynał Wyszyński przy przyjeździe do Rzymu zawsze był witany na dworcu przez wysokich dostojników Watykanu. Tym powitaniom towarzyszyły tłumy. Około 1000 ludzi na dworcu witało prymasa. Bardzo szybko był przyjmowany na prywatnych audiencjach, a nawet Jan XXIII poprosił prymasa w pewną niedzielę, aby towarzyszył mu podczas modlitwy Anioł Pański w oknie Pałacu Apostolskiego, tak jakby chciał go pokazać całemu światu, na co na ogół w ogóle się nie zdarzało. Szczególnym okresem w życiu prymasa okazał się być czas Soboru Watykańskiego II, który stworzył okazję spotkania z przedstawicielami innych kościołów, zwłaszcza z episkopatem Niemiec Zachodnich. Te kontakty zbliżyły do siebie i można było wyjaśniać wiele nieporozumień, które także próbowały wygrywać władze państwowe. Pamiętamy, że skończyło się to sławetnym listem Episkopatu Polski do biskupów niemieckich, co na przyszłość stworzyło fundament pojednania. Rzym okazał się być miejscem spotkania kardynała Stefana Wyszyńskiego z wysokimi dostojnikami państwowymi, Zenon Kliszko, a później w Polsce nawet z Władysławem Gomułką. Spotkania te były przede wszystkim wyrazem dobrej woli prymasa, chociaż przewidywał, że większych owoców one nie przyniosą. Ale podejmowane przy tej okazji pewne uzgodnienia, czy nawet zobowiązania, były okazją, do której można się było odwoływać, chociaż i to także nie zawsze pomagało. Moi drodzy, nie będę w tej chwili przypominał znanych faktów, jakie miały miejsce dzięki księdzu kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, wielką 9-letnią nowendę przed obchodami tysiąclecia Chrztu Polski, peregrynację kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ta peregrynacja trwa do dzisiejszego dnia. Śluby jasnogórskie, nieustanna modlitwa przed obrazem jasnogórskim w intencji soboru. Nie chciałbym też poruszać spraw dotyczących ówczesnej polityki państwa w stosunku do Kościoła i zmagania się z nią ze strony prymasa i całego episkopatu. Usuwanie nauczania religii ze szkół, próba kontroli urzędów kościelnych, ograniczenie możliwości Kościoła w pracy duszpasterskiej, między innymi powoływanie również i kleryków do służby wojskowej. Chciałbym natomiast podjąć próbę ukazania duchowości prymasa, jego wnętrza, myśli, zwłaszcza myśli społeczną, która miała służyć nie tylko Kościołowi, ale i narodowi. Okazją poznania tej sfery ducha prymasa tysiąclecia mogą być niewątpliwie jego kazania, notatki, listy, jednym słowem jego nauczanie. Spośród całej kolekcji kazań jedno zapewne wysuwa się na pierwszy plan. Przez znawców określone zostało jako jedno z najpiękniejszych kazań księdza prymasa. Ma ono wartość nie tylko historyczną, lecz wciąż aktualną. Dotyczy oceny zdarzeń historycznych. Oto w setną rocznicę powstania styczniowego ukazał się artykuł, który dezawuował znaczenie tego powstania. Jego treść oburzała wielu Polaków, a nie tylko księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Powstanie to miało być nonsensowne, bowiem nie miało żadnych szans na zwycięstwo i spowodowało jedynie zniszczenia. W odpowiedzi ksiądz kardynał Stefan Wyszyński wygłosił w kościele Świętego Krzyża w Warszawie całe kazanie. Punktem wyjścia było podkreślenie pewnego podobieństwa życia narodu do jednostkowego życia poszczególnego człowieka. Tu trzeba przypomnieć, że prymas tysiąclecia rozumiał naród jako Boże stworzenie. To Bóg stworzył poszczególne narody, do których posłał apostołów, aby prowadziły je do zbawienia. Można dyskutować nad jego rozumieniem i przytaczać takie czy inne teologiczne argumenty, ale jedno jest absolutnie pewne. Naród to coś więcej niż zwykła suma poszczególnych jednostek. Ma swój samodzielny byt, swoją autonomię, swoją historię, swój los, swoją godność i swoje prawa. I tak jak w życiu każdego człowieka, tak tym bardziej w życiu narodu trzeba być ostrożnym z osądem historycznym, zwłaszcza odnośnie do narodu, który żyje i ma żyć, nie zapominając o tym, że ostateczna ocena jego wartości dzisiaj, dziejowej użyteczności i miejsca pośród innych narodów należy do Boga. Pierwszym krokiem, do jakiego ksiądz prymas zachęcał, aby móc właściwie oceniać, miało być milczenie, rozumiane jako zaduma i hołd, składany wszystkim, również tym, którzy taką walkę o wolność podjęli. W tej zadumie każdy powinien postawić sobie pytanie, w jaki sposób on by się zachował, gdyby w odpowiedzi na najmniejszą nadzieję i pragnienie wolności usłyszał żadnych mrzonek. Źle by skończył naród, gdyby uwierzył w taki werdykt. Ksiądz prymas zauważył, że wypowiada te słowa w świątyni, w której przed 100 laty lud warszawski wypłakiwał swoje bóle przed Bogiem i mógł to czynić jedynie w tym miejscu. Można różnie oceniać taką postawę. Wielki ból, spazmatyczny płacz i do końca podeptaną godność. Ale nie wolno potępiać. I mówił prymas: historyczny epizod z 1863 roku możemy syntetyzować dopiero po 100 latach, gdy stoimy tutaj jako naród żywy, gdy mimo wszystko jesteśmy. Może krew wówczas przelana dopiero dziś, po dziesiątkach lat, miała wydać swój owoc, jak ziarno po miesiącach mrozów, śnieżyc, wichrów i ulew, wyzłaca się czasem żniwnym. Prawda ta dotyczy życia narodu. I pytał prymas, kto potrafi określić dziejowe zjawisko, jakim jest naród. Polacy wspominają tyle powstań, kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, warszawskie i inne zrywy nieudanych, nieprzynoszących rezultatów. Podobnie postawa i zrywy w dziejach innych narodów także nie zawsze były wolne i udane, natomiast zawsze były budzeniem zasypiającego ducha narodu, by powstał i żył, bowiem dzieje narodu bardzo często buduje się z tego, co najdroższe. Naród, podobnie jak poszczególny człowiek, nie jest czymś podzielnym, lecz złożonością organizmu, Człowieka nie można rozebrać na cząstki. To nie jest coś podzielnego, lecz powiązanego, co się wzajemnie przenika. Cały ten splot bez ducha staje się garstką popiołu. Podobnie i naród. Tworzą go prawa i obowiązki, kultura, dzieje działania i osiągania, dzieje tęsknoty i pragnień. Poszczególne praca poszczególnych stanów i zawodów, mężczyzn i kobiet i coś, co nigdy tak nie smakuje jak w ojczystej ziemi, a co na obczyźnie po prostu usycha. Trzeba żyć w narodzie, z narodem i dla narodu. Trzeba mieć poczucie przedziwnej wspólnoty narodowej, aby zrozumieć, co znaczy rzucić na służbę innym braciom choćby ostatnią kroplę krwi. Dopiero wówczas rozumie się ofiarnych duchów i to, że wolność wyrasta z ich krwi. Właśnie o wolność chodziło i chodzi. Wystarczy, aby człowiek czuł się związany i skrępowany. Wystarczy być tylko uczciwym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej godności, aby z niewolą nigdy się nie móc pogodzić. Przeciwko niej się burzyć i szukać sposobów wydobycia się z niej. I żadną miarą nie da się tego wytłumaczyć, aby mogło być inaczej. I tak będzie za każdym razem, że każdy, kto w jakimś narodzie będzie próbował budować klatki, będzie wrogiem. Będzie budził opór rewolucyjnego ducha od wewnątrz, w głębi osobowości człowieka. A w takiej sytuacji człowiek ten nie tyle widzi wroga takiego czy innego. On widzi wolność i pragnienie wolności. Nie tyle kieruje się nienawiścią, co raczej miłością wolności. Ta jest jego prawem i obowiązkiem. Musi o nią walczyć. Nie wolno go potępiać. Trzeba oddać mu cześć. Miara krwi, jaką wylewa w obronie wolności, doprowadzony do rozpaczy i szaleństwa, jest zapewne także miarą tej wielkiej wagi prawa narodu do wolności. Kto zatem będzie go potępiał za to, że nie umie pogodzić się z niewolą? Ta krew budzi sumienie narodu również i ku temu, aby nad tą krwią poczynić rachunek sumienia, umacnia do następnych prób odzyskania zagrożonej wolności. Tak toczy się życie człowieka i narodu. I kończył ksiądz prymas. Naród to splątanie, powiązanie niesłychanie bogate najrozmaitszych właściwości i nurtów duchowych, których rozpalcerować się nie da. Dlatego z głęboką czcią klękamy na śladach krwi naszych braci, którzy nie zawahali się oddać jej, abyśmy mogli żyć. Z głęboką czcią całujemy drogi tych bitew, na których ofiarność, zda się, w beznadziejny sposób walczyła o niewątpliwe prawo wolności. I nie ma car, i nie car miał rację, gdy na Zamku Warszawskim odpowiadać będzie: porzućcie wszelkie sny. To właśnie ci, co padali, obejmując miłosną, otwartą piersią ukrzyżowaną pierś Matki Polki, to oni mieli rację, a my po 100 latach wiemy to jeszcze lepiej. Od czasu powstania styczniowego historia się powtarzyła poprzez powstanie warszawskie, żołnierzy wyklętych, solidarność, bo nie potrafiono tak dalej żyć. Podejmując się tego dzieła, nie kalkulowano. Ci, którzy podejmowali się tego dzieła, nie kalkulowali. Byli jednak posłuszni głosowi samego Boga, który mówił przez nich. Tak być nie powinno. Posłuszni temu głosowi potrafili przelewać własną krew. Nie wolno ich za to potępiać, lecz oddać wszelkie honory, a nie pytać, co oni za to mieli i czy to im się opłacało. Ale pamiętajmy, jest jeszcze Bóg, który tych wszystkich, którzy niewinnie cierpieli, będzie wydobywał z piekła i sadzał po swojej prawicy. Tych zaś, którzy to piekło tu, na tym świecie, sobie i innym zgotowali, ci, którzy próbują nam wmówić, że ścieżki zdrowienia rzeczywiście służyły zdrowiu, w tym piekle zostaną, chyba że się nawrócą. I właśnie w tym, i dlatego Pan Bóg nie potrzebuje nikogo karać, jest miłosierny. Prymas Tysiąclecia uczył nas swoim życiem dwóch uniwersalnych prawd. Nie tyle walczyć z kimś, czy przeciw czemuś, natomiast stanowczo upominać się i żądać tego, co człowiekowi się należy. Między innymi właśnie wolność i uszanowanie godności człowieka. Czynił to, czynił swoje i nigdy nie musiał zmieniać swoich poglądów. Żądał wolności nie dla samej wolności. Wolność sama w sobie jest pusta i prędzej czy później wypełniona zostanie jakąś błazenadą. Człowiek ma być wolny po to, aby mógł czynić wolę Ojca. A Bóg nie nakazuje niczego, co by nie było dobre samo w sobie. I probos, i prymas to dobro czynił. Ale człowiek, aby mógł czynić dobro, musi się poświęcić. Musi ofiarować swoje życie. I to jest ta druga prawda. Bez ofiary, poświęcenia nie stworzy się żadnego życia, ani rodzinnego, ani narodowego czy państwowego. O tym nieustannie musimy pamiętać, podejmując trud wychowania młodego pokolenia. W dobie konsumizmu jest to nowe wyzwanie na miarę patriotyzmu. Jeśli ktoś dzisiaj zastanawia się, bo nie wie, co to jest patriotyzm, to w nauczaniu prymasa tysiąclecia znajdzie odpowiedź. Wychowanie młodego pokolenia do wolności, aby mogło czynić dobro, bo tylko takie życie ma sens. Ale nie ma dobra bez ofiary i poświęcenia. Taki jest los człowieka. Jest to mądrość, która czyni człowieka bardziej człowiekiem, a niemożliwa do wymyślenia przez niego samego. Moi drodzy, kiedy dziś świętujemy jubileusz 25-lecia Radia Maryja, ze zdumieniem stwierdzamy, jak wpisuje się ono w historię naszego narodu, w to splątanie, jak pouczał prymas tysiąclecia, powiązanie niesłychanie bogate najrozmaitszych właściwości i nurtów duchowych, których rozparcelować się nie da. A że niekiedy radio to musi walczyć również o swoją wolność, to powiedzmy szczerze, niekiedy dobrze mu na to wychodzi. I nie zapominajmy też o kardynale Stefanie Wyszyńskim, bez którego ofiary nie byłoby tej wolności, jaką się cieszymy. Toczy się jego dzisiaj proces beatyfikacyjny i niech modlitwa, między innymi Radia Maryja, przyczynia się także do szczęśliwego jego zakończenia. Amen.